Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast zawsze w piątek popołudniową porą. Dzień dobry Państwu mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dziś to Państwa zaskoczymy, bo Państwo pewnie już mapy przygotowane, notatki przygotowane, że my tam dalej, gdzieś daleko na wschodzie, hej, hej. A tymczasem
odwiedzimy naszych przyjaciół z południa, czyli Czechów. Przyznam szczerze, ta zmiana, w cudzysłowie, trochę planów, no to efekt tego, że byłem niedawno w Czechach i no tak mnie naszło. No czasami ludzie robią jakieś spontaniczne, nietypowe rzeczy i pokażemy wam trójkąt czesko-polsko-ukraiński. W tle oczywiście dużo Bizancjum, dziedzictwa Cyryla i Metodego. Będzie sztuka, klasztory, ewangeliarze, rękopisy, kodeksy, architektura i oczywiście od groma małżeństw mieszanych. Czasami ktoś oczywiście, bo Paweł to lubi, obetnie komuś głowę.
I to wszystko w tych ześwieczonych, zlaicyzowanych Czechach, gdzie kościoły służą nie wiem do czego, ale generalnie...
A też tak nie podkręca.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Pan Światosław do nas napisał. Jedna sprawa to do niego odpiszę, bo to jest bardzo szczegółowe, ale druga dotyczy, kiedy używamy rusiński, a kiedy ruski. I tutaj są też trudne wyrazy najróżniejsze, oprócz pierogów i barszczu, bo to są te łatwiejsze. I generalnie, no ja staram się używać ruski w odniesieniu szczególnie do Rusi Kijowskiej i w tym kontekście Rusowie, Ruś, a rusiński bardziej, no powiedzmy od pewnie związania tych terenów Rusi Czerwonej podboju, no nazwijmy to też tak, przez i włączenia do Królestwa Polski i wtedy coraz płynnie przechodzimy w rusiński. No pamiętajmy, że to też, to wszystko ma ten sam rdzeń i oczywiście pierogi rusińskie, ale teraz zauważyłem, że pojawiły się pierogi galicyjskie. Na przykład w PKP nie ma ruskich. Mhm. Ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem tej tendencji. Rozumiem, że teraz po prostu wszyscy krzyczą ruscy, ruskie, ruscy o Rosjanach. Natomiast ja bym nie chciał, żeby w ten sposób paradoksalnie oddawać dziedzictwo Rusi Kijowskiej. Więc to jest skomplikowane, natomiast ja mam tendencję, jeśli powiedziałem rusiński w kontekście Rusi Kijowskiej, ale tutaj mamy, pamiętajmy, rusiński ma też tą etymologię źródła w łacinie. Tak, no jak tak, ale Rosja ma źródła w Grece.
Ale to, co nasz słuchacz też tutaj podaje w tym mailu, to jest bardzo ważna sprawa. Ten termin był swego rodzaju orężem w różnych sporach, tak, szczególnie w Polsce.
Sanacyjnej na przykład, tak, fatalna polityka sanacyjna, zgadzamy się, wtedy byli, tak jak dzisiaj Ukraińcy są dobrzy, a banderowcy źli, to wtedy byli Rusini dobrzy, Ukraińcy źli. Ci Rusini to oczywiście miała być podgrupa Polaków, na zasadzie Lech Rusin w ramach Polaka.
Więc może być tak, że państwo biorą do ręki książki i ta cezura, czy ta terminologia, o której teraz Adam mówi, może być zupełnie inaczej stosowana z tego prostego względu, że po prostu na cel miało to sprzedanie konkretnego obrazu świata.
Pan Światosław nam przywołuje też przykład Jan Aleksander Ludwik Karłowicz Herbostoja w Rysie Ludoznawstwa Polskiego. Dowcipnie zauważa, że równie dobrze, nawiązując do rusińskiego, można skonstruować przymiotnik polacki. No jest, nie chcę tutaj nikogo reklamować, pojawiały się hasła o polactwie. Czy litwiński. Natomiast litewski. Okej. Okay. A gdzie można znaleźć czernichowskie teksty pisane po polsku cyrylicą? Powiem szczerze, że nie wiem, natomiast przeczytałem o nich w poważnej książce.
A gdzie można
też napiszę do pana Światosława w mailu, w jakiej książce? Zakładam, że w różnych bibliotekach.
Tak, ale jeszcze gdzie można znaleźć te stare odcinki podcastów i Babel, i Lechista? No to proszę państwa, w archiwum TOK FM można, mając aplikację TOK FM, można odsłuchać odcinka, na który się zresztą nasz słuchacz powołuje i to jest odcinek z 13 sierpnia 2021 roku. Archiwalny. Tak. Także zapraszamy, a proszę do nas pisać, tak jak pan Światosław, czyli to jest tak, babel@tok.fm.
I to było babel, 2021, a nie drugim?
Hic transit gloria mundi. Tak, chwała tego świata przemija. I tempus fugit też z drugiej strony.
Wydaje mi się, że to było rok tylko temu.
Myślałem, myślałem, że ty się tak pochyliłeś z takim namysłem, taką refleksją nad tym, jak czas
też,
płynie.
Też, a nie, ja po prostu, ale no, też może, że pamięć już nie ta. Selektywna.
Jeszcze raz, babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm, proszę do nas pisać, na wszystkie listy czekamy za dość. Tak. A dzisiaj, ahoj,
ahoj. Tak, oczywiście mówimy bardzo czule, pepiki, w tym przypadku bez żadnego pejoratywnego sugestii, żadnych pejoratywnych. Więc słuchajcie, zacznijmy od początków państwa polskiego. Pamiętacie, Mieszko, Dobrawa i tak dalej, Czeszka, cywilizowanie Lechitów. Więc w tym X wieku Czechy są państwem potężnym w regionie, spadkobiercą w dużym stopniu Wielkich Morawów, które też były państwem potężnym, tylko wcześniej.
I tylko bardziej na wschód trochę.
No, na południowy wschód, w porównaniu z Pragą i okolicami. Mhm. I oczywiście, jak mówię potężny, wiadomo, że jak to jest ze źródłami historycznymi z X wieku, że często trzeba sobie dużo dopisać na zasadzie prawdopodobnie, wszystko wskazuje na to, z pewnością, przypuszczalnie. No więc zakłada się, że na pewno południowa Polska plus pewnie też zachodnia Ukraina, to są te tereny, które były pod pewnie często pośrednią władzą czeską, na zasadzie tego dziedzictwa Wielkich Moraw. No i stąd te właśnie podkreślanie, że na przykład jeśli chodzi o Słowian na ziemiach Ukrainy dzisiejszej, że właśnie chrześcijaństwo mogło przychodzić z tego kierunku. Ale i to w takim razie jest chrześcijaństwo przychodzące z Wielkich Moraw, a później też to łacińskie. Tak?
Bo jest kapitalny esej Marii Anion, która powiedziała, czy cytuję właśnie historyków, którzy tropią ten wątek i mówią, ciekawe, czy to nie jest tak, że my najpierw byliśmy chrześcijanami właśnie stamtąd.
No to już o tym sporo mówiliśmy, o tych także ten w źródłach, jeśli chodzi o Małopolskę, tak, i obecność tych motywów cyrylo-metodejskich w Małopolsce. Przepraszam bardzo. Mhm.
Kichnąć chcesz?
Wytrzymałem. Ale jeśli nie kichnę, to przepraszam.
Czyli ludzie mają na lipę, na brzozę alergię, a ty masz na Cyryla i Metodego. To jest bardzo ciekawe.
Nie, to było naprawdę, drogi Pawle, nie
w końcu
możesz,
nie przyjęliśmy od nich tego chrześcijaństwa.
Nawiązując do mojego ukochanego ministra Czarnka, nie możesz wszystkich mierzyć swoją złodziejską i bandycką miarą. To nie możesz wszystkich tą alergiczną miarą mierzyć. Uwaga, wracamy. Słuchajcie, nastrój jest mocno wiosenny, więc dlaczego ta Małopolska? Ano z tego powodu, że jak spojrzycie na mapę, wielokrotnie opowiadaliśmy. Praga, Wrocław, Kraków, Przemyśl, Kijów i tak dalej. Czyli szlak, jeden z ważnych gałęzi szlaku tego, który potem został nazwany Jedwabnym. I w efekcie mamy informacje o ruskich kupcach, którzy podróżują tym szlakiem i docierają między innymi z Kijowa do Pragi. Ibrahim ibn Jakub, o którym wiele razy wam opowiadaliśmy, on to opisuje. I z Pragi ruszają też oczywiście dalej, na przykład do Bawarii, która się u nas tu jeszcze pojawi. Pamiętajcie, że nazwa Bohemia, stąd bohemistyka i Bawaria mają to samo źródło i dotyczą plemienia celtyckiego. A to już wiecie, kojarzycie Galowie, francuska reprezentacja z tym kogucikiem, no i jeszcze oczywiście Obelix i Asterix. I co jest bardzo istotne? No, że mamy na przykład dokumenty, które są zapytkami cerkiewno-słowiańskimi w różnych bibliotekach, archiwach, które się przechowały właśnie na wschodniej Słowiańszczyźnie, między innymi w Ukrainie, i które są tłumaczeniami z łaciny, czasami też z greki, powstałymi w krajach Wielkich Moraw, czyli też w Czechach. I stąd podróżują następnie przez ziemię polskie, bo mamy kontakty i w efekcie mamy te zabytki dzisiaj powstałe w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej. I to są często, można powiedzieć, najstarsze. Jeśli chodzi o tradycję piśmienniczą czeską, to uważają Czesi, to jest początek, tak? Cerkiewno-słowiański. I tutaj się pojawiają te wszystkie spekulacje, bo upowszechnia się wtedy imię, prawda, Wiaczesław, czyli Wacław i Ludmiła. Imiona czeskie, ale które pojawiają się też wśród wschodnich Słowian i u nas, bo przypominam wam, że katedra wawelska, pierwszy patron dzisiaj jest Stanisława i Wacława. Pierwszym patronem był Wacław, co pokazuje, no niestety, czy nam się podoba to, czy nie, wszyscy pepikofobi musicie to zaakceptować, no że Kraków był wówczas, kiedy powstawały te pierwsze kościoły, no pod władzą Pragi, która starała się kontrolować miasta na szlaku handlowym. I stąd mamy Wacława i Ludmiłę, też, prawda, podróżują, można powiedzieć, te imiona. I dodam tylko, że święty Wacław od roku pańskiego 1436 jest jednym z czterech głównych patronów Królestwa Polskiego. No. I w tym przypadku oczywiście pojawia się taki motyw, że mamy też informację o Wacław, żebyście sobie go jakoś skoligacili od razu z nami piastami, no to święty Wacław to jest wujek Dobrawy. O. Ta, co wyszła za mąż za Mieszka i go ucywilizowała, wygnała te jego liczne żony i kochanki, powiedziała, że będziesz teraz żył w monogamii. I to jest tak, że w XI wieku, pomimo tego, że mamy oczywiście chrześcijaństwo zachodnie, łacińskie, to w Czechach rozwija się bardzo ważny ośrodek w Sazawie i to będzie aż do końca XI wieku, gdzie jest liturgia właśnie cerkiewno-słowiańska. I to jest tak, że ta liturgia, jak zaraz wam pokażę, jest związana z władcą czeskim, który był pierwszym królem Czech. To był Wratysław. To imię jest o tyle ważne, że prawdopodobnie na przykład inny Wratysław dał imię Wrocławowi. I książę Czech, a następnie król od 1085 roku otrzymał dożywotni tytuł i teraz uwaga, uwaga, według kronikarza czeskiego i Czesi się trzymają tej wersji, też bym się trzymał na miejscu król Czech i Polski.
O!
I prawdopodobnie to hipoteza jest czeska, że właśnie wtedy Małopolska kontrolowana, Śląsk, ze Śląska na pewno płaciliśmy trybut. I tu pojawia się nowa ciekawa hipoteza, że słuchajcie, korona, którą się Wratysław koronował, to jest korona, którą Otto III podczas zjazdu gnieźnieńskiemu przekazał Bolesławowi Chrobremu, ale potem wróciła do Niemiec. I co ciekawe, właśnie kogo wybrał, bo Wratysław bardzo lubił tą liturgię wschodnią, cerkiewno-słowiańską i wybrał opata tego monasteru, klasztoru w Sazawie, żeby to on go koronował tą koroną. I co ciekawe, jak spojrzycie na co wiemy ze źródeł o tej koronie, no to ewidentnie ona ma motywy bizantyjskie. I wszyscy powiedzą, jejku, jak to możliwe? No z tego powodu, że to Otto III przekazuje i on jest zafascynowany Konstantynopolem, Cesarstwem Rzymskim, z Bizancjum, które wtedy jest naprawdę.
No on twierdzi, że jest kolejnym imperium
tak,
właśnie w tym
spadku. A jego mama to Teofano, księżniczka bizantyjska. Więc tak właśnie to wyglądało, że mamy ten wątek, że jak widzicie, Polacy jesteście, taki był żart kiedyś z papieżem Benedyktem, Polacy jesteście otoczeni Bożą miłością, no to właśnie, że Polacy jesteście otoczeni przez Bizancjum.
A czekaj, a w jakim alfabecie zapisywane były te...
W cyrylicy i w głagolicy.
Teraz będziemy o tym opowiadać. Czesi pisali
tak, cyrylicą i głagolicą. Głagolica, alfabet, przypomnijmy, stworzony przez Cyryla i Metodego, cyrylica przez jego uczniów w Bułgarii, głagolica w Europie Środkowej. Więc Wratysław na początku poślubił Adelaidę i to jest najprawdopodobniej jego mamą Adelaidy była Anastazja i to była córka Jarosława Mądrego. O. Czyli żoną Wratysława jest wnuczka Jarosława Mądrego. Czyli jak widzicie, zaraz będziecie mieli te kolejne powiązania polsko-czesko-ruskie. I ich córka Judyta wyszła za mąż za Władysława Hermana. Judyta to matka, ta czeska Judyta to matka Bolesława Krzywoustego. I Władysław Herman znowu, można powiedzieć, wszędzie jest ten wątek ruski. On, słuchajcie, był wnukiem Włodzimierza Wielkiego, księcia Rusi. Więc po dziadku prawdopodobnie imię, bo ten Wład jak Wołod. Wołodymyr. Bo u Słowian ten drugi człon to często się zmieniało. Możesz być Sław, Mir, to nie jest takie ważne. Pierwszy człon jest ważny. I co, żeby się jeszcze bardziej skoligacić i wątek ruski wzmocnić, no to Wratysław II poślubił siostrę Władysława Hermana, która jak w takim razie była wnuczką Włodzimierza Wielkiego, Swatawę, która się nazywała Świętosława Swatawa. No nie takie, powiedzmy tak, no nietypowo polskie imiona. I to jest pierwsza królowa Czech. Czyli Polko-Ruś... teraz jak to powiedzieć, no nie Rusinka, żeby się na nas nie zdenerwowali. Polsko-ruska królowa Czech. Wratysław bardzo wspierał Sazawę. Tutaj kluczową postacią był święty Prokop. To jest przełom X-XI wieku, centrum literatury słowiańskiej, tak można powiedzieć, staje się Sazawa. I że to, co teraz badają właśnie slawiści, no te zabytki piśmiennictwa słowiańskiego, no to znajdują różne, prawda, motywy leksykalne, fonetyczne i tak dalej, które właśnie wskazują, że te zabytki, które są w... na wschodzie, w Europie Wschodniej, dawna Ruś Kijowska, że właśnie powstały w Europie Środkowej. Co więcej, nie tylko w dzisiejszych Czechach, tylko też na przykład jest taki, mamy taki bardzo ważny zabytek, to jest tak zwany mszał kijowski, który jest zbiorem różnych tekstów i zakłada się, że jeden z nich powstał, jest taka hipoteza, w Tyńcu, w opactwie benedyktynów, Małopolska, więc jest ta koneksja czeska. Że tutaj jest właśnie te cechy fonetyczne, które występują w tłumaczeniu, wskazują bardziej na Polskę niż na Czechy. Przy wszystkich podobieństwach językowych, to oczywiście jak ktoś, można powiedzieć, zna te troszeczkę szyfry i kody, no mówię żartobliwie, to może odnaleźć takie motywy. Kogo tam były relikwie w Sazawie? Książąt ruskich, Rurykowiczów, Borysa i Gleba. I bardzo możliwe, że właśnie to matka tej pierwszej żony, córka Jarosława Mądrego, że to ona przekazała do Sazawy. Czyli jak widzicie, a Sazawa jest niedaleko Pragi. Czyli dystans jest wielki, ale kontakty są utrzymywane wzdłuż tego szlaku Praga, Wrocław, Kraków i kierunek na Kijów. I Wratysław nawet napisał do papieża Grzegorza VII. To jest ten, co mamy ten motyw, że do Canossy się udać. To właśnie jego odwiedzono w zgrzebnym stroju. No i generalnie napisał do niego, że on bardzo by chciał, żeby ta liturgia cerkiewno-słowiańska była normalnie używana w Czechach. No, papież niestety był krytycznie do niego.
I to był błąd.
Do tego nastawiony. Pawle, nie mi to oceniać. I generalnie właśnie pod presją łacinników, byśmy powiedzieli, doszło do likwidacji w monasterze w Sazawie tej liturgii. Ale zostajemy jeszcze, kiedy ona jest w rozkwicie i patrzymy na inne zabytki związane z, i tutaj będą koneksje polskie, związane z Wratysławem. Więc Wratysław też opracował bardzo ważny zabytek ze względu na jego koronację. No to powstał Kodeks Wyszehradzki. Chodzi o Wyszehrad w Pradze, tak? A nie ten, z którym związana jest Grupa Wyszehradzka. I kojarzony jest oczywiście ten kontekst z Świętosławą. Wzorem jest na pewno Ratyzbona, czyli Bawaria, jak spojrzymy na te miniatury, iluminowane, prawda, jak spojrzymy na ten właśnie Ewangeliarz, ale znowu, słuchajcie, no, jak spojrzycie na mapę, pamiętajcie, że Bizancjum przychodziło do Europy na przykład przez Wenecję. I w efekcie, no, jak zobaczycie na mapie, no, z Wenecji jest już naprawdę całkiem blisko do Bawarii i w sztuce wówczas romańskiej w Niemczech południowych widać wpływy bizantyjskie. W Polsce powstał Ewangeliarz Płocki, dla którego właśnie zakłada się, że taki kodeks iluminowany, że tutaj widać wpływy szkoły tej piśmienniczej z Sazawy i znowu motywy z Ratyzboną, czyli jak widzicie, Sazawa oddziałuje nawet na Płock. Nie jest to takie trudne, ponieważ Ewangeliarz przekazała Judyta Czeska, właśnie córka Władysława II. Więc na Władysława Hermana i na jego dwór oddziaływują Czechy.
A skąd się na północnym Mazowszu takie rzeczy biorą w tym czasie? Proszę, tak banalnie zapytam.
Z tego powodu, że Władysław Herman jest pochowany, tak samo jak Bolesław Krzywousty, wówczas Płock, ważne miasto łączące Mazowsze z Wielkopolską, jest stolicą Polski. No, przykro mi, może pan oponować, krzyczeć, nie, hańba, no nie wiem, jak pan chce zareagować, ja nie mam z tym problemu. I dlaczego? No dlatego, że przypominam, że jak była u nas tak zwana reakcja pogańska, powstanie wielkie i polskie państwo, jeśli w ogóle to określenie jest oczywiście takim przejawem prezentyzmu, no doszło do jego, jak to jest tak często, tak samo jak te tak zwane środowiska biznesowe mówią HR-ze, PR-ze, to ja zauważyłem, że nawet pisze się o kalopsie państwa, to kalops nastąpi, no upadek państwa polskiego, to wtedy Mazowsze podniosło swój separatystyczny, ta hydra, głowę i została ona obcięta przez Kazimierza Odnowiciela przy wsparciu ruskim. Jarosław Mądry bardzo pomógł, włącznie z wykorzystaniem szlaków wodnych i desanty floty śródlądowej. I o co chodzi? Herman został mianowany przez starszego brata Bolesława Szczodrego, żeby z Płocka zarządzał Mazowszem, żeby je związał. I bardzo mu się ten Płock podobał, który był też dobre miejsce ponad Wisłą, plus i on, i jego syn, to jest ciągłość, bardzo chcieli, co zrozumiałe, podbić Pomorze, bo jednak, chcieli mieć dostęp do morza. Więc stąd to znaczenie Płocka i tam oddziaływuje kultura czeska. Między innymi w rozwoju architektonicznym Płocka widzimy wtedy wpływy architektury czeskiej, romańskiego stylu pod wpływem Bizancjum, między innymi z Sazawy, który trafia do Sazawy skąd? Z Europy Środkowej. Dziedzictwo Wielkich Moraw. Pamiętajcie, że naprawdę Bizancjum oddziaływuje szerzej niż Bałkany i Morze Czarne. I też same Niemcy. Pamiętajcie też o tym. Mamy też, że znowu motywy bizantyjskie przychodzą do Płocka z zachodu, ponieważ drugą żonę Władysław sobie wziął, także Judytę, córkę cesarza niemieckiego. I tutaj oczywiście jesteśmy obrazoburczy, bo podkreślamy, że zarówno Przemyślidzi, jak i Piastowie niestety żenili się też z Niemkami i wydawali swoje córki za tych Germanów. No niestety. To trzeba będzie jakoś wygumkować, bo przecież jak świat światem, no wiesz, Paweł, znasz ten wierszyk i tak dalej. Jedna z hipotez zakłada, że przy budowie pałacu dla Władysława Hermana pracowali też Rusowie. Tak. Podobne mamy teraz tak. Judyta, ta niemiecka, urodziła Hermanowi trzy córki. Co widzimy? Jedna z nich zostanie żoną ruskiego księcia. Bolesław Krzywousty, ten z matki Czeszki, jego pierwsza żona Zbysława, to też ruska księżniczka. Mogą odpowiedzieć Ukraińcy, że nasi Rurykowicze po prostu... gdzie tylko otworzysz alkowę, to po prostu jakaś księżniczka od nas. Kult świętego Prokopa z Sazawy upowszechnia Judyta w Polsce i kilka kościołów powstaje, między innymi na Kujawach, czyli to jak spojrzysz na mapę Płock, Kujawy, Wielkopolska i między innymi w Strzelniu, już później w XII wieku, to jest największy romański kościół w Polsce na planie koła.
Byłem tam w ubiegłym roku i ja muszę powiedzieć, że to robi wrażenie. To jest, to polecamy.
Te Kujawy też, powiem ci, Kruszwica, okolice, tak. I tam właśnie na planie koła w Strzelnie powstaje. Mamy pod wezwanie właśnie świętego Prokopa. Ale teraz będzie jeszcze lepiej, bo prawdopodobnie powstał w Sazawie, słuchajcie, Text du Sacre, czyli Ewangeliarz z Rymme. Z Rymme, chyba tak. To jest, słuchajcie, cyrylicko-głagolicki ewangeliarz, który jest bardzo cennym zabytkiem historycznym, ponieważ od końca XVI wieku było tak, że podczas koronacji Francji królów, ja nie żartuję, królów Francji, rączka na niego i przysięga.
Ale tam było przecież
każdego króla Francji.
Z licą, głagolicą wypisane.
Co za problem.
Niesamowite.
Ewangeliarz, rączka i przysięga. Jak to jest możliwe? Więc słuchajcie, jest część cyrylicka i głagolicka, zostały połączone w jeden tom. I były w klasztorze Emaus w Pradze. To jest bardzo ciekawy klasztor, zniszczony podczas, jak husyci się rozkręcili, ale no, może być wojna narodowo-wyzwoleńcza o silnych treściach religijnych. Więc trafili tam w XIV wieku, to sprowadził właśnie Karol, ten wybitny król czeski, najważniejszy, sprowadził mnichów z Chorwacji, właśnie tych wschodnich, wschodnich, głagolickich, cerkiewno słowiańskich. Trafili tam, a stamtąd do Krakowa. I też będziemy mieli ich w Krakowie w XIV wieku. Zrobiła się wtedy trochę moda na cerkiewno słowiański język, liturgię wśród Słowian katolików. Więc tam był, natomiast tak się ułożyły jego losy, że jakoś trafił do Konstantynopola. Nie da się tego już ustalić. I w Konstantynopolu kardynał francuski, który był też dyplomatą, przypominam, że była aż wielka sztama między Francją, a nie jak dzisiaj, a Osmanami przeciwko Habsburgom, odwiedził Konstantynopol i uznał, że to jest rękopis, który osobiście sporządził święty Hieronim z Dalmacji, który jest patronem dla Chorwatów, ale wiemy, że to jest naprawdę to jest późna starożytność. No i no wiadomo, że to nie była prawda. No, ale
ten alfabet jeszcze nie był wtedy.
Tak, nie szkodzi. To jest, tak można powiedzieć, no, twórcza polityka historyczna. I Ewangeliarz składa się tak, z starszej części, która właśnie powstała w Sazawie, jest też hipoteza, że na Rusi Kijowskiej. I Prokop jest uważany za właśnie tego, święty Prokop, który dokonał tego tłumaczenia i zapisów cyrylicy. Kolejna część jest głagolicka, ona na pewno powstała w Czechach. Zakłada się, że powstała właśnie w klasztorze Emaus w Pradze. Czyli widzicie, mamy po prostu koneksję słowiańską i na końcu królów Francji, którzy kładą rączkę podczas każdej koronacji na tekst du sacre i przysięgają.
To jest zaskakujące. Naprawdę. Oni przecież nie rozumieli ani jednego słowa z tego. Nie mogli przeczytać nawet.
Ależ,
no, ja wiem, że to detal. Nie czytali, tylko kładli rękę.
Niektórzy znający Grekę byli w stanie coś odczytać. Hmm. Tak, ale rzeczywiście był problem bardzo poważny. Masz tutaj rację, drogi Pawle. Bardzo długo był problem. Tak naprawdę na przykład Piotr I podczas wizyty powiedział, słuchajcie, to jest cyrylica. Piotr I Wielki. Aha! Więc... Ale dlaczego to jest bardzo ważne też dla Polaków? Bo pierwszy opis Ewangeliarza, poważny taki naukowy, w 1839 roku dokonał tego opisu Polak, paleograf Jan Ludwik Korwin Jastrzębski. Z Wołynia pochodzący, który uczęszczał do liceum w Krzemieńcu, studiował następnie w Uniwersytecie Wileńskim. Zaciągnął się do armii powstańczej podczas powstania listopadowego roku pańskiego 1852, niestety popełnił samobójstwo. Tu jest taki bardzo ciekawy motyw, że opiekował się nim ksiądz Piotr Semenenko, o którym wam trochę już opowiadaliśmy. Jeden z najwybitniejszych teologów katolickich Polaków XIX wieku. Urodził się na północ od Białegostoku. I tutaj jest taka ciekawa sytuacja, że ojciec albo Ukrainiec, albo Białorusin, na pewno prawosławny, a matka kalwinka. A on jest teologiem katolickim. I wy mi będziecie teraz mówić, że my to wymyślamy. No niestety, no multikulti. Służył jako paź na dworze cesarskim w Petersburgu, gdzie, jak to znalazłem, nasiąknął kulturą rosyjską. Ale potem stał się bardzo gorliwym katolikiem i... Między innymi przeszedł taką drogę do kościoła katolickiego, jakbyśmy powiedzieli, jakby nagle doszło do nawrócenia środowisk lewackich, skrajnie lewicowych, bo miał takie poglądy i antyklarykalne, i bardzo lewicowe. Publikował w czasopismach typu Postęp, Trybuna. I ział, byśmy powiedzieli, nienawiścią klasową, a potem właśnie został katolikiem i jest współzałożycielem i pierwszym przełożonym Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, tak zwanych zmartwychwstańców. Bardzo aktywni w XIX wieku byli na Bałkanach, w tym w Bułgarii, starając się przekonać prawosławnych do przejścia na katolicyzm. Można powiedzieć, miał know-how z pogranicza. Więc jak widzicie, nasza historia jest taka, że pokazujemy wam coś takiego, że można no tak troszeczkę zbudować, połączyć te puzzle i mamy coś, najważniejszy przekaz jest text du sacre, Sazawa, a następnie Polak opracowuje. Ale jak jesteśmy, wróćmy może do Sazawy i do czasów, kiedy przeżywała swoje czasy, okres świetności, czyli kiedy żył Wratysław i ze związku Wratysława z Polką Świętosławą ich dzieci będą panować w Czechach aż do 1040 roku. Wówczas na przykład księciem Wołomuńcu, też Przemyśliną, jest Otto III Detlep. I tak się ułożyło jego życie, że jak doszło do wojny domowej, stracił tatę w jednej z bitew, miał dosłownie 4 latka i uznali przyjaciele świętej pamięci taty, że lepiej go ewakuować, wywieźć na emigrację. Gdzie? Na Ruś.
Na Ruś.
I tam trafił, i tam będzie mieszkał przez 14 lat. Czyli jak widzicie, Morawy, bo mówimy o północne Morawy, o Łomuniec, no są, jest tak zwana Brama Morawska i to też ta była właśnie brama poprzez Małopolskę na wschód. Powrócił do Ołomuńca i tam będzie panował, ale co, o co chodzi? Skąd ten kierunek? No na przykład stąd, że jego siostra Eufemia prawdopodobnie wyszła za mąż za księcia Rurykowicza, a on sam przywiózł sobie żonę Durancję. I tutaj jest, pamiętajcie o tym, piękne imię, nie? Durancja.
Skąd Durancja?
Durancja. I stąd wpływy wówczas widać na Morawach, w sztuce, w kulturze, w monetach ruskie. Czyli patrzcie, jaki jest zasięg. I teraz jakie są dwa ciekawe motywy. Czyją była córką Durancja? Mścisław, wszystko okej, Słowianin, ale drugi człon, Harald. Nigdy nie zapominajcie, że Ruś nawet w XII wieku mamy cały czas związki z Skandynawią. I córka Otto i Durancji najprawdopodobniej wyszła za mąż, Ludmiła, widzicie imię, które łączy, wyszła za mąż za Mieszka Plątonogiego. To jest ten, jeden z najwybitniejszych, najważniejszych książąt śląskich, już piastów śląskich. Więc jak widzicie, mamy tą koneksję, że na Śląsk czasami motywy ruskie trafiają z Czech, z południa. I wiek XIII robi się jeszcze ciekawiej, bo w wieku XIII, słuchajcie, mamy oczywiście, jeśli chodzi o związki polsko-ruskie, ukraińskie i czeskie, to, jak pamiętacie, opowiadaliśmy wam już trochę o Przemysławie Otokarze II. To był ten król Czech, który założył, potem była cała akcja a propos królewca, że Czesi chcą zająć Konigsberg, królewiec dzisiaj Kaliningrad, bo to od niego pochodzi nazwa tego miasta. Co on tam robił? No, on szerzył ogniem i mieczem wiarę chrześcijańską wśród pogańskich Prusów, ale oprócz tego bardziej patrzył na południe i starał się podbić Austrię i wyrąbać Czechom okno na świat do Morza Adriatyckiego. Dzisiaj każdy turysta czeski na plaży w Istrii może powiedzieć, tak, to było marzenie naszego Przemysława Otokara II. I tutaj dochodzimy do takiego motywu, że jak zaraz wam pokażę, w tych wojnach Polacy się podzielili i byli i po stronie Przemysława Otokara II i jego wrogów. Ale kim był sam Przemysław Otokar II? Spójrzmy na jego przodków i znajdziemy tam po pierwsze jego drugą żoną jest Kunegunda Rościsławówna od Rościsława. No to już wiadomo, o co chodzi. Z Rusi Czerwonej Rościsław i patrzymy na znowu na przodków Kunigundy i znajdujemy tam bizantyjskie księżniczki z dynastii cesarskiej. Więc dla Przemysława Otokara II to oczywiście to na pewno nie był mezalians, przeciwnie, bardzo nobilitującego małżeństwo. I kto to był ten Rościsław? Już wam trochę o nim opowiadaliśmy, ponieważ to był władca książę ruski, który próbował opanować Ruś Czerwoną. To mu się nie udało. W tych walkach znowu Polacy byli po obu stronach, jego przeciwników i sojuszników. I uciekł na Węgry i zrobiono z niego bana Maczwy. To jest północna Serbia. A on nawet najechał Bułgarię, opanował kawałek, powiedział, będę cesarzem. A czemu nie, drogi Rościsławie? I tak jak Kunigundę wydał za Przemysława Otokara II, to oprócz tego miał córkę Gryfinę i to jest żona polskiego księcia, Leszka Czarnego. Więc jak widzicie, są te silne koneksje i teraz patrzymy, z kim Przemysław Otokar II współpracował, a z kim walczył. No więc jest oczywiście nasz legendarny Daniło. Daniło Halicki z Chełma, który jest sojusznikiem Węgier i tych książąt polskich właśnie z Małopolski, oni są razem przeciwko Otokarowi. Są za to po stronie Otokara II, przede wszystkim książęta ze Śląska. Oczywiście zdarzali się też neutralni, ale mamy generalnie coś takiego, że Polacy zabijają się w tych bitwach,
Między sobą,
walcząc o Austrię między Przemysławem Otokarem II i tutaj jest taki ciekawy motyw, że co oczywiście dla tych wątków Ukraina jako część Europy Środkowej to jest istotne, że syn Daniły, Roman, właśnie była opcja, że próbowano go przy wsparciu Węgier zrobić księciem Austrii. To się nie udało, bo Przemysław Otokar radził sobie wtedy bardzo dobrze. Mamy sytuację taką, że właśnie razem opowiadaliśmy wam o tym, że Rusowie z Polakami właśnie pod wodzą Daniela oblegają Opawę i tam walczą z Czechami na Śląsku Opawskim, czyli przeszli przez, prawda, Sudety. To nie pierwszy raz, można powiedzieć, bo pod koniec XI wieku, jak walczyli Polacy z Czechami o Śląsk, to wówczas po stronie Bolesława Szczodrego też byli sojusznicy, wojowie ruscy. I w 1260 roku Przemysław II odnosi wielkie zwycięstwo pod Kressenbrunn. I tutaj rozgromił Węgrów i rozszerza się właśnie jego władza, właśnie niemal dociera do Morza Adriatyckiego. W jego, to jest bitwa, powiedzmy, no, Babel Multiculti, można powiedzieć, bo po stronie węgierskiej jest właśnie Daniel Halicki, jest Bolesław Wstydliwy, książę krakowski, mamy Kumanów Połowców, mamy Serbów, Bułgarów, Bośniaków, Wołochów, pewnie też muzułmanów, którzy służą w armii wówczas węgierskiej. U Otokara są Czesi, Morawianie, Austriacy, posiłki z Magdeburga, Miśni, czyli Serbowie Łużycy i ze Śląska. No po prostu starcie dwóch międzynarodówek rycerskich i to jest zenit, apogeum, jeśli chodzi o potęgę średniowiecznych Czech i Przemysława Otokara II. Ale no potem już tak mu fortuna nie sprzyja na placu boju, temu wybitnemu królowi czeskiemu. Najeżdżamy razem polscy sojusznicy z Węgrami i z Rusinami, Kumanami na przykład na Wrocław, bo probus Henryk, probus książę Wrocławia jest sojusznikiem Otokara, więc to jest proxy war. Jak widzicie, to jest tak, że ten konflikt, można by zrobić taką bardzo fajną mapkę z sojuszami, one się też zmieniały i gdzie toczą się, to jest wojna środkowoeuropejska wówczas. Wielka wojna, która wyłoni, to jest bardzo ważny konflikt, bo kogo ona wyłania jako zwycięzcę? Habsburgów. To jest początek drogi Habsburgów na szczyt. Nie udało się Przemysławowi Otokarowi, Austrię opanowują Habsburgowie i oni na bazie Austrii stworzą potem potęgę. Przypominam, że no Karol V, cesarz Niemiec i król Hiszpanii, to jest Habsburg, nad którego państwem nie zachodzi słońce, tak? Ale tutaj się to dzieje i tutaj oczywiście jest tak, że na przykład wówczas syn Daniły, Lew, od którego mamy Lwów, jest sojusznikiem Przemysława Otokara II, więc w tych wojnach mamy zmianę sojusz i on atakuje wtedy Węgry, tak? Więc mamy tutaj zacięte walki i kluczowa bitwa dla Czechów, bardzo ważna w ich historii i dla Austrii, i dla Habsburgów. Suche Kruty. To tak, mamy po stronie czeskiej Polaków, prawdopodobnie był też Lew Daniłowicz, Mamy u Rudolfa Habsburga Węgrów, Kumanów, Rusinów z Zakarpacia i jeśli u Węgrów, to też w armii węgierskiej służą muzułmanie. To jest coś, co na pewno dla reputacji Habsburgów, obrońców arcykatolickich, to nie jest ta wiedza, którą chcieliby się dzielić ze światem.
Kto wygrał?
No, Habsburgowie.
Ajajaj.
Niemcy są po obu stronach, żeby to nie było, że walczymy jak z Teutonami. Nie. Niemcy są po obu stronach. Przemysław Otokar ginie. Badania archeologiczne wykazały co? Że jego twarz, czaszka jest po prostu, przepraszam Pawle, nie obcięta głowa, gorzej, rozpłatana toporem. Ojejku.
Straszne. No.
Teksańska, czeska masakra pałą, piłą, przepraszam, nie pałą, piłą mechaniczną.
Takie czasy, że pałą
tak,
trochę.
Pałą no. też, pałą go i toporem, więc Przemysław Otokar ginie. Ale dlaczego to jest tak ważne dla naszej polskiej historii? Bo zawsze jednak wszystko jest a sprawa polska w bablu. Jesteśmy polskocentryczni. Mówimy to oczywiście z pewnym sarkazmem. Synem Przemysława Otokara był Wacław II, król Polski, który jest bardzo władcą niedocenionym w Polsce. Ja go będę zawsze promował. Mamy od niego na przykład powiat, starostę, mamy prawo górnicze, mamy... To on zbudował wiele tych zamków, co rzekomo zbudował Kazimierz. To on dał nam grosze, stąd mamy, bo grosze on bił u siebie i do połowy XVI wieku to była u nas waluta, moneta. To wszystko on, tak? I to on tak naprawdę... Jaka jest jego związki z nami? Po pierwsze, oprócz tego, że zasiadł na tronie, żona Elżbieta, córka Przemysława II z Wielkopolski, znana bardzo Czechom jako Eliszka Rejczka, Elżbietka. Od niej macie Hradec Kralowe. To Kralowe to jest właśnie ona, bo bardzo dbała o to miasto. I Wacław II oczywiście walczy o Polskę z różnymi rywalami, w tym z Łokietkiem, więc no, tutaj okazuje się, że przeciwnikiem jest Lew Daniłowicz, czyli po prostu Czesi kontra Ukraińcy, Rusowie z Rusi Czerwonej walczą o Polskę. Następnie się dogadali i ze sobą współpracowali, Lew z Wacławem. Wygrywa Wacław i jest księciem od 1291, a w roku 1300 koronuje się na króla Polski. I to jest pierwszy król, który panuje dłużej, bo Przemysław II też się koronował, ten ojciec, jego w tym przypadku teść, tak? Ale króciutko panował, bo go zabili Brandenburgowie, tak? Czy to
Brandenburczycy.
Tak? Brandenburczycy, niech ci będzie.
I tak też bardziej tak negatywnie
brzmi. Tak, ty Brandenburze, ty tak. jeden, ty. Prawie jak Wartburg. I to jest pierwszy król polski, który panuje dłużej od XI wieku i w odróżnieniu od Przemysława II on odniósł sukces, jeśli chodzi o jednoczenie ziem, bo on zjednoczył zdecydowaną większość ziem pod swoim panowaniem.
No patrz, ale jednak jest stereotyp Łokietka, nie?
I jest niedoceniony bardzo, bo to jest oczywiście motyw, żeby było jasne, biorąc pod uwagę, że oczywiście mama księżniczka pochodzenia ruskiego z Rurykowiczów, prawda jest taka, że on też był bardzo dobrze zakorzeniony w kulturze niemieckiej. A jak wiemy, nawet pisał poezję piękną, średniowieczną w języku niemieckim, więc to takie, byśmy powiedzieli, faux pas.
Warto na końcu przypomnieć, że morał z tej historii jest następujący. Jeśli...
Lech, Czech i Rus, to
tak,
po pierwsze.
Jeśli jesteś w Czechach i dziwnie dobrze, znajomo się czujesz i atmosfera jest taka bardzo... Fajne, to wynika z tego, że po prostu związki między naszymi krajami są o wiele, wiele bardziej ścisłe, bywały, niżli tego uczą w szkole. To po pierwsze. A po drugie, współczujemy Czechom, bo rzeczywiście po dzisiejszym odcinku widzimy, że wiele krwi, potu i łez kosztowało ich wykucie tego...
Korytarzy. Legendarne korytarze do Morza Adriatyckiego i do Morza Bałtyckiego.
Nie udało się. Tak. No, nie udało się i też rozumiemy, jak kilka miesięcy temu Czesi radośnie w internecie zawłaszczyli Kaliningrad w pełni królewiec.
Tak, te XIII-wieczne resentymenty, te po prostu kompleksy się w nich obudziły.
Proszę do nas pisać na adres babel@tok.fm, babel@tok.fm, a my słyszymy się z Państwem za tydzień w piątek popołudniową, późno popołudniową porą. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.